Bardzo się cieszymy, że Poranek Wnet 1 marca przyjął nasze zaproszenie i zechciał rozpocząć od wizyty w budynku Pasty na 5. piętrze. Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jeszcze raz dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
To dzisiaj dzień pełny zdarzeń. Zaczyna pan w Poranku Wnet, a potem...
Potem dworzec centralny w Warszawie wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi otwieramy wystawę i później cały czas, ale myślę, że poza uroczystościami na Łączce, tym miejscu symbolicznym, otwieramy wystawę pod tytułem Dowody zbrodni. Wystawę niezwykłą w Muzeum u Jacka Pawłowicza przy ulicy Rakowieckiej. W miejscu, gdzie pokażemy artefakty, również wśród eksponatów, te rzeczy, które zostały wydobyte przez zespół pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka na Łączce, na cmentarzu brudnowskim, i one są eksponowane w Muzeum na Rakowieckiej. Będą tam eksponowane. Zapraszam wszystkich już na tą wystawę. Będzie tam przez wiele, wiele miesięcy. Wystawa niezwykła, pokazująca ofiary, pokazująca sprawców i właśnie to, co niezwykłe artefakty, te przedmioty, które towarzyszyły tym osobom do końca. Towarzyszyły, gdy ich wyprowadzano z Rakowieckiej i mordowano później, czy w cmentarzu brudnowskim, czy na Łączce. Później zostały w czasie ekshumacji wykopane, poddane konserwacji i teraz możemy je oglądać. To jest coś przejmującego, bo można powiedzieć, te przedmioty, te medaliki, malutkie ryngrafy, no spłynęły krwią. Bo i teraz pokazywane będą. No to jest, to jest coś przejmującego, bo to są tak niemi świadkowie tych ostatnich losów, tych niezłomnych żołnierzy wyklętych. Ale jest, myślę, coś jeszcze ważniejszego. Jest takie drugie miejsce w Warszawie, to jest Muzeum Katyńskie, gdzie tych przedmiotów możemy tysiące oglądać. No to są przedmioty, które zostały z dołów w Katyniu wyjęte. Guziki, prawda, medaliki, krzyżyki i teraz są pokazywane i myślę takie to samo przesłanie i w Katyniu i tutaj na Łączce czy na Rakowieckiej była grzebana elita Rzeczpospolitej, ci ludzie, którzy nie godzili się na życie w niewoli, żeby podbić Polskę, trzeba było tą elitę zamordować. Tych ludzi, którzy nie godzili się na niewolę, chcieli niepodległej Polski. I koniec ich był taki sam, bo to ten sam system, system komunistyczny mordował. Tych, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy przeżyli wózki na Sybiu, przeżyli to, co działo się tutaj na ziemiach polskich, egzekucje, Palmiry, wywózki do obozów koncentracyjnych. Potem tą część, która została, nie chciała się poddać zniewoleniu, wymordowano. I mieli przestać istnieć, mieli zostać zapomnieni. Tak jak ci w Katyniu zostali zepchani, w ogóle zepchnięci w niepamięć. Ale minęło kilkadziesiąt lat. Tak jak i prawda o Katyniu i prawda o tym pokoleniu uczestników powstania antykomunistycznego zwyciężyła. No i to jest takie, myślę, pozytywne, uniwersalne przesłanie, że nie można, nic nie zbuduje się na kłamstwie, nic nie zbuduje się na niewoli. To może trwać przez lata, prawda, taki czy inny system, ale w dłuższej perspektywie zawsze prawda zwycięży. I tu mamy ilustrację tego.
A jednak są tacy historycy, są tacy politycy, którym zależy na rozbijaniu mitu o żołnierzach wyklętych, rozbijaniu tej prawdy, o której mówi pan prezes.
Żołnierzy, niezłomnych żołnierzy wyklętych i tego fenomenu, bo to jest fenomen. No nie ma drugiego takiego święta, przecież obchodzimy go od 2011 roku w sposób oficjalny. No, kilka lat wcześniej zostało, było obchodzone już w sposób spontaniczny. Wokół tego święta budowano taką wspólnotę pamięci. I dzisiaj no, jedna czwarta Polaków uważa, że to jest ważne święto, chce to święto w sposób szczególny obchodzić i obchodzi to, co się w całej Polsce dzieje w ostatnich dniach. Jest tego najlepszą ilustracją, te setki inicjatyw. Ale tego święta by nie było, gdyby nie praca naukowa w archiwach, na źródłach. Na początku garstki historyków. Później, jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, już szerszej rzeszy, dostęp do nowych archiwów. Pierwsze były badania naukowe, które trwały wiele lat. I dzisiaj mamy literaturę potężną. To są setki publikacji, sesje naukowe, zapisy tych sesji badane w zależności od regionu Polski do poziomu powiatu.
I bardzo...
Po to, żeby i te książki po to powstawały, żeby została przywrócona pamięć, ale też po to, żeby nie można było kłamać, bo to każda naukowa książka jest najlepszym lekarstwem na kłamstwo. Jeżeli ktoś chce dyskutować, prawda, na ten temat, my piszemy książki. Proszę się do tych książek odnosić i w ten sposób dyskutujmy. A nie powtarzajmy tez komunistycznej propagandy, bo to była istota tamtego systemu. W tym zawarte jest to słowo wyklęcie, że komuniści wiedzieli, że siła niepodległości jest tak duża tutaj w Polsce, że ludzi o niej marzących trzeba wymordować, ale to jeszcze za mało. Jak ich wymordujemy, to pozostanie legenda, powstanie mit. Trzeba było to zniszczyć, prawda? I stąd cała armia propagandystów przez dziesiątki lat zajmująca się wyklinaniem. Ale okazało się, że to na nic, a że ktoś jeszcze powtarza te tezy. No.
I to jest zasadnicza dyskusja historyczna, ale dyskusja, która dotyczy Polski teraz i tego, jak rozliczamy się z systemem komunistycznym. Czy bierzemy uśmiechnięte twarze tych, którzy siedzieli przy okrągłym stole, byli już w garniturach i mówili, musimy zbudować demokratyczną Polskę, czy tych, którzy strzelali w tył głowy w 45, 7, 50 roku?
Ja zapraszam każdego do muzeum przy ulicy Rakowieckiej na wystawę Dowody zbrodni. Tam jest historia tworzenia tych fundamentów systemu komunistycznego. Mamy ofiary, mamy sprawcy i tam mamy dowody. Dowody zbrodni. Tak ta wystawa się nazywa.
Symbolicznie przez chwilę myśleliśmy, że to dzisiaj dojdzie do degradacji dwóch generałów, generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka, generała Hermaszewskiego, że dziś taką degradację ogłosi prezydent Rzeczpospolitej. Tak się nie stanie. Czy może?
Znaczy mi trudno odpowiadać za osoby, które podejmują te decyzje. No tutaj ocena Wojciecha Jaruzelskiego jest jednoznaczna. No jest wiele powodów, dla których ten człowiek nie powinien być oficerem Wojska Polskiego Niepodległej Polski. On służył w tym wojsku, które zostało, znaczy on zajął, można powiedzieć, miejsce, jak jemu podobni, tych oficerów, którzy zostali wymordowani w Katyniu. I później służył przez kilkadziesiąt lat systemowi komunistycznemu i służył wiernie, bo zaczął już zaraz po II wojnie światowej w walce z podziemiem niepodległościowym. Ale później był i marzec 68, ta antysemicka kampania, ale co niezwykle hańbiące mundur polskiego żołnierza, sierpień 1968.
21 sierpnia.
68 będziemy, Instytut Pamięci Narodowej przypomni wymiarze międzynarodowym tą datę, 50. rocznicę interwencji państw, zdławienia wolnościowych aspiracji Czechów i Słowaków w sierpniu 1968, rozjechanie czołgami tego wolnościowego ruchu, który popularnie nazywamy Praską Wiosną. I co ciekawe, inspiracją do tego wolnościowego roku była sama partia komunistyczna, która zmieniła kurs, ale to pokazuje istotę systemu komunistycznego, że nawet taka odwilż inspirowana przez partię komunistyczną wyrosła z niej, bo to przecież chodziło o tą mrzonkę, socjalizm ludzką twarzą. I na to też w systemie sowieckim nie było przyzwolenia. To musiało zostać rozjechane czołgami. Ale potem, co się często zapomina, Jaruzelskiemu, to jest przecież masakra na Wybrzeżu. To jest grudzień 1970 roku. I takie mówienie, że jego tam nie był, ale on ponosi odpowiedzialność polityczną za to, że żołnierze w mundurach, oficerowie strzelali do bezbronnych robotników. I chociażby ta masakra w rano, w czarny czwartek 17 grudnia 70 roku, gdy idących do stoczni gdyńskich robotników powitały strzały. No, i później, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzenie stanu wojennego i ta symboliczna zbrodnia na kopalni Wujek 16 grudnia.
Generał Kiszczak i kariera generała Kiszczaka też jest, i relacja między generałem Kiszczakiem i generałem Jaruzelskim ma wiele znaków zapytania, kto tu był pierwszym generałem, kto drugim, czy pan może doktor zna odpowiedź na temat tej relacji.
Dzisiaj myślę, jest taki dzień, że
rozmawiamy o żołnierzach.
Mówmy o bohaterach. Będzie czas, że tamtym tematem i tamtymi postaciami bardzo niechlubnie zapisanymi w naszej historii. Dzisiaj jest czas na bohaterów, na tych, którzy oddali życie za swe marzenia o życie w niepodległej Polsce. I dzisiaj ich pamiętamy.
To do rozmowy o bohaterach wrócimy. Doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, jest gościem Poranka Wnet, a my posłuchamy teraz Tadka Polkowskiego. Zaśpiewał Tadek Polkowski, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W studio doktor Jarosław Szarek, przy telefonie Tadek Polkowski, który jak obchodzi dzisiaj Święto Żołnierzy Wyklętych?
Jestem w trasie na koncert właśnie. W drodze.
Jaki koncert? Znaczy, co będzie pan śpiewał? Domyślamy się, ale gdzie będzie ten koncert i kto będzie miał ten zaszczyt, żeby w takim dniu takiego koncertu posłuchać?
No, czy to zaszczyt, to bym się tutaj nie do końca może zgodził, ale będziemy grali w Lesku najpierw, w Bieszczadach, a później w Rzeszowie. W obu przypadkach są to koncerty ciekawsze niż tylko zwykły hip-hop, dlatego że towarzyszyć mi będzie jeszcze kwintet fortepianowy, czyli dwa razy skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian.
A tematem oczywiście będą żołnierze wyklęci, których symbolika, których heroizm nadal do pana przemawia.
No to już... Od kilku lat ten temat jest przeze mnie przerabiany, natomiast dyskusja wokół żołnierzy wyklętych i zarówno upamiętnianie ich, zarówno ich oddziaływanie na społeczeństwo, jak i właśnie dyskusja o zasadności obchodzenia tego typu święta trwa nadal, także jest to temat dalej aktualny i żywy.
Ale ty przekuwałeś drogę dla żołnierzy wyklętych, dla etosu żołnierzy wyklętych ludziom młodym. To właściwie w pewnym stopniu dzięki panu, dzięki pana piosenkom, to Inka przemówiła, Pilecki przemówił.
No jakoś może troszkę w tym pomogłem, bo to tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na historię, o której mówimy, że to ona jest ciekawa i pasjonująca, sensacyjna w wielu swoich punktach. To nie tylko opowiadanie o tym samo ma znaczenie i na siłę próbowanie podejmowanie prób zainteresowania Polaków akurat właśnie tymi postaciami, tylko właśnie dokonania tych postaci, właśnie to, jak historia tamtych lat wyglądała, że nie jest to mdła, nieciekawa, nudna, haniebna historia, tylko ciekawa po pierwsze, a po drugie wywołująca raczej poczucie dumy. Zawsze warto powtarzać, że bilansując historię tamtych lat, czyli okresu II wojny światowej, przede wszystkim działalności podziemia po II wojnie światowej, mamy do czynienia z bilansem, w którym karty chwały przewracają szalę, na której z jednej strony leżą one, a z drugiej strony jakieś zapisane przez agenturę Gestapo, NKWD, szmancowników karty hańby. Także również w związku z dyskusją, która toczy się wokół tematu polskiego Holokaustu i różnych tego typu zarzutów, warto tamten czas przypominać.
I to robimy nie tylko dzisiaj. Doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, pamięta pewne zdarzenie, które było z udziałem tatka Polkowskiego.
Tak, to było wiele lat temu. Może pan Tadeusz też pamięta. Występował z koncertem w jednych z techników w Nowej Hucie. Kilkaset młodych ludzi i członek zespołu opowiada taką historię, że przed laty uczył się w tej szkole, ale to była kolejna jego szkoła. Wspominał lata 90. początku, bo jego życie było w tym czasie burzliwe. Bo to powiedział wobec tej rzeszy kilkuset uczniów, no te lata 90. nie miał żadnych ideałów, bo to otoczenie, rzeczywistość, prawda, pamiętamy, luz i tak dalej, wtedy takie hasła szermowano. No i on jakoś zagubił się, prawda, jednym z efektów były te częste zmiany szkół. Najdelikatniej mówiąc, zagubił się, ale teraz śpiewa, znaczy o tym pokoleniu niezłomnych żołnierzy wyklętych, o ich ideałach. I do tej młodzieży powiedział, że wy jesteście szczęśliwi, bo wy możecie mieć takie ideały jak Inka, której troską było zachować się jak trzeba, jak pan pułkownik Ciepliński, jak rotmistrz Pilecki i długa, długa lista takich osób. To zapamiętałem, to było, nie wiem, może 7 lat, 8 lat temu. Nowa Huta.
Nowa Huta. Koncert, który zapamiętał doktor Jarosław Szarek. Mam nadzieję, że dzisiejsze koncerty tatka Polkowskiego też ktoś zapamięta.
Ja zapamiętałem z kolei słowo wstępne pana doktora na początku tego koncertu, które wywołało duże poruszenie. Zresztą byli tam również ludzie z ambasady węgierskiej wtedy i o tematykę przyjaźni polsko-węgierskiej wtedy to przemówienie również zahaczało. Także proszę się nie obawiać, nie tylko warstwa muzyczna została zapamiętana z tamtego wydarzenia.
Ale właśnie warstwa muzyczna, bo pan Tadeusz jest człowiekiem niezwykle skromny, ale trzeba powiedzieć właśnie, jak to oddziałuje na młodzież. I takie osoby często, oczywiście tutaj jak Tadek Polkowski, ale jak Andrzej Kołakowski, jak Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, no jaką dużą rolę odegrały, prawda, w tym, że do młodzieży dotarło to przesłanie, te wartości szczególnie, które niosło tamto pokolenie.
Ja muszę się pochwalić, że właściwie jeszcze drugi tor działalności to zainteresowanie starszych ludzi hip-hopem. To też jest istotna misja, bo muzyka jest podobno brak zgodności, jeśli chodzi o różnice w gustach, jeśli chodzi o muzykę, to pierwszy konflikt. Pierwsza oznaka konfliktu pokoleń, natomiast rzeczywiście te mieszane, jeśli chodzi o style i tematykę, koncerty wywołane, można powiedzieć, poprzez losy żołnierzy niezłomnych, to sytuacje, w których na jednym koncercie spotykają się sześciolatkowie i 96-latkowie, a pomiędzy nimi osoby w najróżniejszym wieku. No, myślę, że wcześniej nie było sytuacji takich, że 12-letni syn namawiał swojego ojca, żeby poszedł na koncert hip-hopowy, ani raczej również nie było takich sytuacji, żeby 45-letni ojciec zachęcał syna, żeby ten z nim poszedł na koncert hip-hopowy. A tutaj takie sytuacje się zdarzają, więc tamta historia również na poziomie społecznym wywołuje jakieś pozytywne reakcje. Organizując różne tego typu imprezy, okazywało się po rozmowach na przykład z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, że zupełnie inne rozmowy przeprowadzają na przykład w drugiej edycji hip-hopowego festiwalu właśnie kręcącego się wokół polskiej historii, gdy młodzi ludzie w międzyczasie właśnie na przykład po pierwszym takim koncercie, po rozmowie z rodzicami i dziadkami dowiedzieli się, że dziadek był bohaterem, albo jest dalej, bo jeszcze żyje. Gdzie do tej pory był tylko i wyłącznie starszym człowiekiem, z którym trudno się porozumieć i trudno o czymś znaleźć jakiś wspólny temat do rozmowy. Także takim hasłem, które widziałem ostatnio, które pasuje do tego procesu, który widzimy w związku z właśnie z popularyzacją polskiej historii, jest takie hasełko z grafiki, którą kiedyś widziałem, gdzie pod sylwetkami polskich partyzantów było takie zdanie, że chcieli nas zagrzebać w ziemi, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Wydaje mi się, że to takie zdanie, które dobrze oddaje rolę, jaką pełnią bohaterowie tamtych lat, nie tylko właśnie w kontekście ludzi, którzy interesują się historią czy popularyzacją samej historii, ale również na wielu innych płaszczyznach.
Powiedział Tadek Polkowski. Dobrego dnia panu życzymy.
Nawzajem. Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 7:42. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest w studio, jest gościem poranka wnet. Czy historycy już ustalili, jak silna była, ile osób było w tej podziemnej armii, która powraca?
Znaczy ustalili, ale to ustalanie szczegółowe nadal trwa. Tu trzeba podkreślić pracę zespołu z oddziału warszawskiego, panów doktorów Tomasza Łabuszewskiego i Kazimierza Krajewskiego. No te dwa nazwiska, no to od wielu, wielu lat zajmujący się tą tematyką i w taki sposób, jak należy się zajmować, to znaczy oni badają od podstaw, od poziomu powiatów i te badania przynoszą zupełnie nowe dane i my pełną wiedzę będziemy mieć, jeżeli przebadamy w ten sposób całą Polskę. No mówi się o tym, że zaangażowanym było od 120 do 180 tysięcy ludzi, czy wspierających, prawda, wyklętych, prawda, bo te skale zaangażowania były oczywiście różne od partyzantów będących w lesie po osoby je wspierające na zewnątrz wioskach. To, co charakterystyczne, rzeczywiście to potężne poparcie na wsi. Ten opór nie mógłby trwać tak długo, gdyby nie oparcie w lokalnych wspólnotach. Tutaj wieś udzieliła poparcia i prawda w walce z komunizmem. Zresztą no, wieś, no, która popierała politycznie i Polskie Stronnictwo Ludowe, które po sfałszowanych wyborach zostało złamane, tutaj odegrała ważną rolę.
Tak jak teraz ważną rolę odgrywa Instytut Pamięci Narodowej, bo okazało się, że jest właściwie Instytut Pamięci Narodowej jest na jednej z pierwszych linii frontu, tak? Tak się zdarzyło po ustawie, tak się zdarzyło przy okazji Żołnierzy Wyklętych, ale tak się zdarzyło po nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, tak się dzieje w przededniu 50. rocznicy marca 68 roku, ale jeśli chodzi o nowelizację.
Ale powiem tak, że my na ten front się, na tę wojnę się nie wysyłaliśmy i ja bym jednak nie chciał używać tej wojennej terminologii. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi badania naukowe, prowadzi szeroką działalność edukacyjną, posiada bardzo bogate archiwa, zajmuje się upamiętnieniem, zajmuje się poszukiwaniem naszych bohaterów i na tym, na konkretnej, realnej działalności chciałbym się skupić. Ustawa jest dziełem polityków, parlamentarzystów. Tą ustawę będziemy wykonywać. Ja bym jednak zachęcał do uważnego przeczytania tej ustawy w takim kształcie i w ewentualnym kształcie, w takim, jakim ona później powstaje. Bo wiele tych głosów, wiele niechętnych głosów, możemy już dzisiaj niestety powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej stał się główną ofiarą dzisiaj tej ustawy, ponieważ faktycznie nasza aktywność naukowa za granicą, a szczególnie w tej tematyce, prawda, relacji polsko-żydowskich została zablokowana. Oczywiście nie był to nigdy wiodący temat badań Instytutu Pamięci Narodowej na ponad 150 pracowników Biura Badań Historycznych, czyli tego pionu naukowego. Tylko 13 historyków zajmuje się tymi badaniami relacji polsko-żydowskich. Ale rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej ma tutaj znaczne zasługi. To sprzed wielu lat publikacja pani doktor Rączy w Rzeszowie, która jest autorką książki o Polakach ratujących Żydów w całym Podkarpaciu. I chcę zaznaczyć, że to jest jedyna książka tak regionalnie traktująca ten problem. Ta książka powstała wiele lat temu, ale to dzięki tej książce było możliwe powstanie Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej, Rodziny Ulmów ratujących Żydów. To pokazuje, że na samym początku muszą być działania naukowe. A te niestety prowadzi się bardzo powoli, ale przed nami teraz też taka droga. My musimy powiat po powiecie przebadać źródłowo cały obszar Polski. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił już taki projekt naukowy, ale jego efekty będą najwcześniej, prawda, za rok, za dwa lata, żeby skończyć tą taką dyskusję zupełnie oderwaną od faktów, że tylu bądź tylu Polaków współpracowało, kolaborowało. To, co słyszeliśmy ostatnio, tych wiele krzywdzących opinii, często powstałych na tym, że to się robi w ten sposób, że bierze się jakieś wybiera się kilkanaście przykładów negatywnych zachowań i na podstawie ich, konstruuje się obraz całości. W ogóle oderwany od kontekstu, od realiów tamtego czasu. Dla Instytutu Pamięci Narodowej priorytetem jest prawda. Przez te kilkanaście lat naszej działalności wiele razy pokazaliśmy, że to jest dla nas najważniejsze. Płaciliśmy za to często bardzo dużą cenę, ale nadal tą drogą pójdziemy, bo te kwestie, które jako pierwsi kiedyś głosiliśmy, były kwestionowane, ale po latach się obroniły. Myślę, tak będzie również teraz.
Mówimy dużo o stosunkach polsko-żydowskich. W nowelizacji też jest ta część poświęcona Ukrainie. Czy po nowelizacji ustawy o IPN-ie był jakiś kontakt między Instytutem Pamięci Narodowej, czyli panem prezesem, a odpowiednikiem po stronie ukraińskiej?
Instytut Pamięci na to nie, tutaj nie jest konieczny kontakt między prezesami. Przecież Ukraina jest dużym państwem, wiele jest ośrodków naukowych. Instytut Pamięci Narodowej ma kontakty z różnymi instytucjami, z różnymi ludźmi i to nie jest też tak, bo tutaj jest z tej perspektywy, to jest zwykle nagłaśniane, te głosy takie najbardziej są nagłaśniane, najbardziej niechętne Polsce, wręcz nas drażniące. No, Ukraina jest bardziej zróżnicowana niż i to środowisko naukowe, niż to czytamy niekiedy, czy słyszymy w doniesieniach medialnych.
Doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51.